Ukraiński zwiat wnet.
I mam nadzieję, że mamy połączenie z Pawłem Bobołowiczem. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I mamy. Co takiego ciekawego zdarzyło się na Ukrainie?
Tak, mamy dzisiaj połączenie. Wczoraj nam się to nie udało. Nie dojdzie do wycofania ukraińskich wojsk w Złotem na wschodzie tego kraju. Przynajmniej na razie nie dojdzie do wycofania wojsk. Poinformował o tym minister obrony Andrii Zachorodniuk. Pomimo ustaleń, tak zwani separatyści nie wstrzymali ostrzału ukraińskich pozycji. Żeby doszło do wycofania sił zbrojnych, cisza powinna trwać przez tydzień. Wcześniej doszło do wycofania wojsk stanicy ługańskiej. Wycofanie ma przebiegać na zasadzie lustrzanej. Każda ze stron swoje formacje ma wycofać na odległość 1 metra od linii rozdzielenia. W czasie, kiedy została podjęta ta decyzja, 27 razy zostało ostrzelane ukraińskie pozycje. Ostatniej doby 17 razy pozycje ukraińskie ostrzelali tzw. separatyści. Ukraina nie poniosła żadnych strat w ciągu ostatniej doby. Wycofanie się wojsk jest jednym z ustaleń Mińskiej Grupy Trójstronnej do spraw uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy. 1 października zapowiedział ten fakt prezydent Wołodymyr Zełenski, a jeszcze we wrześniu wycofanie wojsk z całej linii frontu zapowiadał Leonid Kuczma, były prezydent Ukrainy i przedstawiciel w tej grupie trójstronnej. Ostatnie działania Ukrainy w Mińsku jednak powodują silne protesty społeczne. Relacjonowaliśmy je na bieżąco w ubiegłym tygodniu. Akcja w niedzielę przeciwko tak zwanej formule Steinmeiera zebrała ponad 10 tysięcy protestujących w Kijowie. Protesty zapowiedziane są też na 14 października. To dzień świąteczny na Ukrainie, święto Pokrowy, czyli opieki Matki Bożej, Dzień Obrońcy Ukrainy, Dzień Kozactwa i rocznica powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ten dzień tradycyjnie zbiera tysiące Ukraińców i marsze przez Ukrainę. W tym roku Ukraińcy zapowiadają, że będzie to też protest przeciwko formule Steinmeiera i w ten sposób prowadzonym rozmowom pokojowym przez Ukrainę. Weterani i byli ochotnicy zapowiedzieli, że jeżeli ukraińska armia wycofa się z tych pozycji na linii frontu, to oni zajmą jej miejsce. Innym elementem wprowadzenia formuły Steinmeiera, oprócz właśnie wyprowadzenia tych wojsk, ma być wprowadzenie nowej ustawy dotyczącej szczególnego statusu części obwodu donieckiego i ługańskiego. Dmytro Razumkow, speaker, nowy przewodniczący Rady Najwyższej, zapowiedział, że nad tą ustawą prace rozpoczną się dopiero po spotkaniu w formacie normandzkim. Ale wciąż nie wiadomo, kiedy do tego spotkania miałoby dojść. Przypomnę, że ten format normandzki to spotkanie przywódców Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. To najwyższy szczebel polityczny, na którym miałoby się decydować losy i to, jaka byłaby przyszłość wydarzeń na wschodzie Ukrainy i potencjalne zakończenie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Ukraiński minister spraw zagranicznych Wadym Prystajko stwierdził, że tym spotkaniem nie jest zainteresowany Władimir Putin. No i Prystajko w jednym z ukraińskich mediów ujawnił fakty dotyczące organizacji tego spotkania. Według niego Francja zaproponowała termin, pozostali liderzy zgodzili się na ten termin, oprócz Putina, który stwierdził, że termin ten nie pasuje z przyczyn technicznych. Według Prystajki taka sytuacja z Donbasem, z przedłużaniem tego konfliktu jest po prostu korzystna dla Putina i Putin nie chce zorganizować tego spotkania. No jednocześnie oczywiście spotkanie w formacie normandzkim to bardzo ważny element wystąpień prezydenta Zełenskiego i jego narracji dotyczącej zakończenia konfliktu na wschodzie Ukrainy. Przedłużanie tej daty będzie też oznaczało, że prezydent Zełenski nie może się dobić tego, co by chciał, ale z drugiej strony jednocześnie możliwość przerzucenia odpowiedzialności na Rosję za nierozwiązanie tego konfliktu w pewnym sensie wydaje się dla Zełenskiego też wygodne, a zawsze może powiedzieć, że on chciał, ale jednak Rosja tradycyjnie zresztą nie chce tej sprawy zamknąć.
Patrzę na dzisiejszą Gazetę Polską codziennie, tam na pierwszej stronie zapowiedź artykułu Milion dla Kwaśniewskiego, to jest odprysk tego śledztwa, które jest prowadzone na Ukrainie, czy coś na ten temat wiesz?
Mówimy o tym od 2014 roku, to nie jest nowy temat. Kwaśniewski w firmie firmie Boris Holding, w tej firmie, w której był też syn Joe Bidena, Hunter Biden, znajdował się też w 2014 roku. Przypomnę, że ta firma w ogóle wywołuje wiele kontrowersji, bo jest to firma, która została założona i szefem był Złoczewski, to minister z czasów Janukowycza, osoba bardzo skompromitowana. No i jakimś sposobem w Radzie Dyrektorów, czy w Radzie Nadzorczej obok Bidena znalazł się też Aleksander Kwaśniewski. No to też przypominając kontekst 2014 roku, w 2013 roku, kiedy Ukraina starała się o stowarzyszenie, o podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i kiedy był ten konflikt, czy niejasność, czy Janukowicz podpisze, czy nie, no, była zorganizowana misja Koksa i Kwaśniewskiego. Kwaśniewski przyjeżdżał jako przedstawiciel Unii Europejskiej, był stale na Ukrainie. Z jednej strony negocjował z Unią, w imieniu Unii Europejskiej umowę stowarzyszeniową, a z drugiej, jak widać, odbywały się jakieś prywatne interesy. Być może to są interesy, które przekraczają też pewną linię prywatną, no, ale które spowodowały, że Kwaśniewski w Burizmie się znalazł. Nie chciał Kwaśniewski też wtedy ujawnić w 2014 roku, o jakie pieniądze zarobił w tej firmie, jaki przyniosła jemu dochód. No to na pewno jest ten jeden z elementów związanych z Burizmą. No, zresztą sprawa jest w ogóle bardzo ciekawa, bo oczywiście sprawa dotycząca tej firmy to jest ten jeden z elementów, który doprowadził do wszczęcia procedury impeachmentu wobec Donalda Trumpa. Dzisiaj z kolei ukraińskie media informują o jeszcze innym wątku. Też wielokrotnie opowiadaliśmy na antenie o takiej postaci ukraińskiego życia jak Dmytro Firtasz, potężny ukraiński oligarcha, który przebywa w Austrii. Została już zaakceptowana sprawa jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. W tle potężne pieniądze, pranie brudnych pieniędzy i interesy też z Rosją. Dmytro Firtasz to też jest potentat na rynku energetycznym Ukrainy. W 2014 roku, kiedy został aresztowany, wyszedł za kaucją w wysokości 125 milionów euro, taka kwota wpłynęła na wskazany przez austriacki sąd rachunek, a wyszedł na wolność, ale taką częściową, bo mógł przebywać tylko w Wiedniu. No i teraz okazuje się, że ta sprawa Trumpa i na podstawie tej rozmowy z prezydentem Zełenskim ma też wątek związany z Dmytro Firtaszem, bo oto Firtasz podważa teraz możliwość ekstradycji. Ta ekstradycja do Stanów Zjednoczonych powinna odbyć się do końca roku i okazuje się, że jego adwokatami zostali adwokaci z bardzo bliskiego otoczenia Donalda Trumpa. Joy Dijenova i Victor Tengsing to osoby, które też współpracowały z prezydenckim adwokatem Rudy Giulianim. No i okazuje się, że próbuje teraz Firtasz wykorzystać tą sprawę do tego, żeby przedstawić, że są nowe fakty, nowe enty i żeby jednak Austria go prowadziła do ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, a żeby on mógł powrócić na Ukrainę. No, Dmytro Firtasz to osoba też oczywiście powiązana z poprzednim układem i z Janukowyczem, absolutnie na Ukrainie postrzegany jako twórca patologicznych układów i kontaktów z Rosją. No, te powiązania międzynarodowe wydają się zadziwiające i zaskakujące.
Paweł, pozostań w swoim studio w Kijowie, bo teraz popatrzymy na zegarek, jest godzina 7:45, za chwilę rozmowa z Tomaszem Sakiewiczem, a potem wrócimy do studia Kijów.
Dobrze, będę czekać.
I mam nadzieję, że uda nam się wrócić do Kijowa, gdzie jest Paweł Bobołowicz. Pawle?
Tak, jestem w zimnym Kijowie.
Kraków jest ciepły, w Krakowie będzie 16 stopni Celsjusza, chociaż chmury wiszą nad Krakowem, rano padał deszcz, teraz deszcz przestał padać. W programie wschodnim był wywiad z panem Wiatrowiczem. Co ciekawego powiedział ci były prezes ukraińskiego IPN-u?
I znowu nam chyba przerwało, nie wiem, czy teraz Krzysztofie mnie słyszysz?
Słyszę cię bardzo dobrze. Taka chwila ciszy to chwila na refleksję przed wyborami do parlamentu, a teraz głos należy do ciebie.
Wołodymyr Wiatrowicz, były szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Udało mi się z nim porozmawiać. Już rozmawiałem z nim oczywiście po tym, jak został odwołany przez ukraińskiego premiera ze swojego stanowiska. Opowiada w tym wywiadzie między innymi o kwestii zniesienia moratorium na prace poszukiwawcze ofiar mordów na Wołyniu i jaki on ma do tego stosunek. Opowiada też o kilku rzeczach związanych z funkcjonowaniem Instytutu, z wzorami, które czerpał z, między innymi z Polski, o współpracy z Polską. Opowiada też o tym ciekawym elemencie, który pojawiał się w polskiej przestrzeni medialnej wielokrotnie, mianowicie o kwestii o tym, że było planowane wręczenie mu odznaczenia i posłuchajcie Państwo akurat tego fragmentu, chociaż oczywiście zapraszam do wysłuchania całego wywiadu, który jest dostępny na naszej stronie internetowej wnet.fm, ale posłuchajmy tego fragmentu, w którym mówi o tym, jak miał być odznaczony przez polskiego prezydenta.
Tobto налагоджено обмін копіями документів. Від 2008 до 2010 року, коли був шефом Państwowego Archiwum Służby Bezpieczeństwa України, prowadzili poważną współpracę з Polskim Instytutem Pamięci Narodowej i ówczesnym szefem Instytutu Świętej Pamięci Januszem Kurtyką. Robiliśmy wtedy wymianę dokumentów, realizowaliśmy projekt o operacji antypolskiej 1937-38, ofiarami której było 150 tysięcy Polaków. Na bazie rezultatów tego projektu Janusz Kurtyka zaproponował, żeby nadać mi polskie odznaczenie państwowe. Więcej, ja nawet już jechałem do Polski na wręczenie oznaczenia. To był styczeń 2010 roku, ale akurat wtedy prezydent Juszczenko nadał tytuł bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze, a ja oczywiście wsparłem tę decyzję. A decyzja w sprawie Bandery spowodowała w Polsce skandal. I w ten sposób, zanim dojechaliśmy do Warszawy, wręczenie oznaczenia zostało odłożone, jak nas poinformowano, a ostatecznie nigdy się nie odbyło.
Wołodymyr Wiatrowicz też w tym... Też w tym wywiadzie mówi m.in. o swoich polskich korzeniach, także serdecznie zapraszam do wysłuchania. Jest tam kilka elementów nieznanych, ciekawych. No jeżeli Państwo nie mieliście okazji usłyszeć tego w programie wschodnim w sobotę, to tak jak mówiłem wcześniej, cały materiał, cały wywiad jest dostępny na naszym portalu wnet.fm.
Z Kijowa mówił Paweł Bobołowicz. Bardzo serdecznie dziękuję za kijowską poranną korespondencję. Dzisiaj o godzinie 9.15, tuż po poranku wnet, z Krakowa przeniesiemy się do Lwowa. Studio Lwów i Wojciech Jankowski będzie Państwu opowiadał, co dzieje się na Ukrainie, a teraz już za chwilę z Krakowa przeniesiemy się do Warszawy.